Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto Słowo Pańskie. Zaraz pierwszego dnia naszego duchowego pielgrzymowania wspominałem wam, bracia i siostry, że dzieje zbawienia, dzieje odkupienia rozpoczynają się właśnie od wielkiej pielgrzymki Abrahama. On jest ojcem wszystkich pielgrzymów. On rozpoczął to nieustanne pielgrzymowanie poprzez pielgrzymowanie Mojżesza, pielgrzymowanie Chrystusa, pielgrzymowanie pierwszych apostołów, pielgrzymowanie Jana Pawła, nasze pielgrzymowanie. Ale warto przypomnieć, co jeszcze było przed tym słowem, takim bardzo ważnym i istotnym słowem wyjdź, które Bóg skierował do Abrama. O tym było dzisiaj w pierwszym czytaniu. Jego ojciec, ojciec Abrama Terach, wziął swego syna Abrama, wnuka Lota, synową Sarę i wyprowadził ich z Ur Chaldejskiego, by podążyć do Kanaanu. Tę drogę rozpoczął ojciec Abrama. Świadomie mówię, nie pielgrzymkę, ale drogę, bo pielgrzymkę rozpoczął Abram, ale drogę rozpoczął jego ojciec. Historycy zgodnie stwierdzają, że zapewne podjął decyzję o opuszczeniu Ur Chaldejskiego, być może ze względu na niekorzystny bardzo system podatkowy, a może z bardzo prozaicznego, aczkolwiek ważnego powodu, po prostu nastał tam głód. Być może szukał lepszych pól, lepszych pastwisk dla swojego bydła, dla swojej trzody i postanowił wyruszyć w drogę. I on zaczyna coś, co dopiero i po Jego śmierci rozpocznie się świętą pielgrzymką. To jest, drodzy bracia i siostry, tak jak w życiu niejednego człowieka rodzice rozpoczynają w dziecku coś, o czym jeszcze nie mają pojęcia. Niejedni rodzice wychowywali syna i nie wiedząc zupełnie o tym, przygotowywali go do kapłaństwa. Niejedni rodzice wychowywali córkę i przygotowywali ją, nie wiedząc zupełnie o tym, do życia zakonnego. Przygotowywali swoje dzieci do podjęcia jakichś wielkich misji, o których sami nie mieli pojęcia. A także w życiu ludzi bywa nam tak, że nasza pielgrzymka zaczyna się od czegoś zupełnie, chciałoby się powiedzieć, niereligijnego i bardzo takiego przyziemnego. Jeden chłopak zachwycił się sutanną, chciał coś znaczyć, nie wiem, chciał realizować swoje jakieś pasje sportowe, muzyczne, pedagogiczne i wstąpił do kapłaństwa, poszedł, jak to mówimy językiem potocznym, na księdza, a dopiero umiłowanie Chrystusa rozpoczęło się później. Niekiedy, powtarzam, Pan Bóg wykorzystuje nasze ludzkie, bardzo czysto ludzkie sytuacje, czysto ludzkie pragnienia, które nas kierują na jakąś drogę, a potem to się zamienia w świętą pielgrzymkę. Niejedno pójście do szpitala było bardzo, że tak powiem, świeckie, pełne buntu, a potem na łóżku szpitalnym ktoś zaczął odkrywać Chrystusa i zrozumiał, że ten pobyt w szpitalu to jest jego pielgrzymka życia. I tak samo było z Terachem i jego synem Abramem. I Terach w Haranie umiera. Chciałoby się powiedzieć z perspektywy czasu, że on niejako musiał umrzeć. Był poganinem, czcił zapewne jakichś chaldejskich bożków. On by zapewne najprawdopodobniej nie uwierzył w Boga jedynego. I dlatego musiał odejść. Jego misja się w Haranie kończy. Kochani, każdy z nas uczestniczy w pielgrzymce swojego życia, która rozpoczęła się z chwilą naszego narodzenia, poczęcia, a zakończy się tutaj na ziemi z chwilą śmierci. Ale każdy z nas uczestniczy też w pielgrzymce wielopokoleniowej. My, księża, kontynuujemy to, co czynili tu, co urzeczywistniali w posłudze duszpasterskiej nasi poprzednicy kapłani. W tych dniach wspominamy zmarłego księdza Zygmunta Malackiego. I jeszcze wcześniej w zakrystii są wywieszone zdjęcia wszystkich księży rektorów Kościoła Świętej Anny. I pewnie po tych zdjęciach, które są ostatnie, będą nowe zdjęcia. My tutaj przychodzimy na nasz czas, mamy coś do zrobienia, a potem odejdziemy, zostawimy to młodszym kapłanom. Wy także przychodzicie na świat, by podjąć swoje powołanie, najczęściej powołanie rodzinne. Ale przychodzi moment, kiedy będziemy wszyscy musieli odejść. I zostawić tym, którzy przyjdą po nas, ich to pole, które trzeba będzie uprawiać duchowo. I mądry człowiek to jest ten, który się na to godzi. Który godzi się, że teraz mój syn, moja córka założyli rodzinę i trzeba im pozwolić pójść na ich pielgrzymkę. Nie kontrolować wszystkiego. Zgodzić się na to, że ja muszę odejść. Kochani, zawsze gdy rozważam historię życia i śmierci Jana Chrzciciela, to sobie tak myślę, że właśnie Pan Jezus nie powołał go na apostoła. Patrząc po ludzku, jaki to byłby apostoł z Jana Chrzciciela, jaki on był odważny, jaki on był mężny, on się nie bał Heroda, jaki on był radykalny. On by tam spod krzyża Jezusa pewnie nie uciekł. A jednak umarł, zanim Chrystus dokończył misji. Jakby mu Pan Bóg powiedział: Janie Chrzcicielu, zrobiłeś wiele, Chrystus bardzo go wywyższył, że pomiędzy narodzonymi z niewiasty takiego nie było, ale Janie Chrzcicielu, twoja pielgrzymka się kończy. Ktoś mógłby powiedzieć: ale on jeszcze może działać dalej, jeszcze jest młody. Jego pielgrzymka się kończy. My też nieraz mówimy: ale ja mogę jeszcze działać, ja wszystko wiem, ja jeszcze jestem zdrowy, jeszcze mógłbym to. Twoja pielgrzymka się kończy. Ty doprowadziłeś rodzinę do Haran, a potem umierasz tam i już Abram na słowa Boga, wyjdź z tej ziemi, podejmuje drogę pielgrzymi. Kochani, i ponieważ nasze serce jest największym kłamcą świata, serce potrafi bardzo sprytnie omijać Boże wezwania, dlatego Bóg niejako konkretyzuje. Mówi: wyjdź, ale konkretyzuje dokładnie. Wyjdź ze swego kraju. Wyjdź ze swego kraju. Są ludzie, którzy lubią jeździć po świecie. Są ludzie, którzy mówią: ja tam poza Polskę nigdzie nosa nie wystawię. Bycie w Polsce jest dla nas korzystne. Rozumiemy język. Kto z Państwa był za granicą, a nie zna obcego języka, wie, jak trudno się porozumieć. O coś zapytać. Tutaj zapytamy każdego na ulicy. Gdzie jest sklep, gdzie do pogotowie, gdzie toaleta. A spróbujcie to samo Państwo bez znajomości języka zrobić w Niemczech czy na Węgrzech. Nasi kochani bratankowie mają taki język, że nic z tego nie można zrozumieć. My tu znamy obyczaje. My wiemy, że jak przyjdzie 1 listopada, to wiemy, co to za dzień. My wiemy, że jak przyjdzie 24 grudnia, wiemy, co wtedy robić. A jesteśmy w świecie, nagle jakieś święto. Co oni ze świętem? Dzisiaj nie pracują? Czujemy się jak dzieci, bezradni. Nawet taka, kochani, orientacja w terenie. Każdy z nas, nawet niezbyt dobrze znający geografię, wiedział, że Kraków to na południe, Zakopane na południe, a Gdańsk to na północ. Pojedziemy do obcego kraju, mówią nam o jakimś Gerlitz, mówią nam o jakiejś kolonii, o jakimś Köln i my za bardzo nie wiemy, gdzie to, w którą stronę w ogóle, gdzie to jest. Za granicą tracimy orientację. Wystarczy przekroczyć granicę Polski. Czytamy napisy, sklepy, nic nie rozumiemy. Czujemy się jak dzieci. Potrzeba nas za rączkę prowadzić. A więc bycie w naszej ojczyźnie daje nam solidną możliwość orientacji w terenie. I Pan Bóg mówi, wyjdź z tego. Wyjdź. Kochani, mówię Wam od kilku dni, że jesteśmy wszyscy wezwani do pielgrzymowania. A to pielgrzymowanie dla nas to nie tyle przemieszczanie się z miejsca na miejsce, co utrata takiej złej pewności siebie. Bo jest taka dobra pewność siebie, a raczej pewność Pana Boga, że On mnie nie opuści, że On mnie kocha. Natomiast wszystkie swoje decyzje, pragnienia trzeba poddawać mocnej weryfikacji w świetle Pisma Świętego. To właśnie nasze umiłowanie, żeby się poruszać w terenie, który doskonale znamy. Nie tak dawno spotkałem pewną panią. Co tam słychać? A, byłam z mężem na urlopie. A gdzie Państwo byliście na urlopie? A w Augustowie. A chyba rok temu Państwo też byliście w Augustowie. Proszę księdza, my 30 lat z rzędu jesteśmy w Augustowie. Bo tam ja wszystko wiem, gdzie jest sklep gospodyni, znajoma, grilla. Jak robimy, to już mamy z zeszłego roku patyki pochowane. Ale niech Pani pojedzie, jakie piękne pojezierze tucholskie. Niech Pani pojedzie w Góry Świętokrzyskie. A po co? Cała Polska to Augustów. Pamiętacie, co powiedział Jan Himmelsbach na filmie Rejs? Ja lubię takie filmy, co już je oglądałem. Bo nie trzeba myśleć. Bo ja wiem, że ta Oleńka się z Kmicicem pogodzi. I wiem, że na końcu filmu się jeszcze popłacze. A jakiś nowy film, to trzeba myśleć, to trzeba się zastanawiać, to ja go nie rozumiem. A Pan Bóg mówi właśnie, oglądaj filmy, których nie widziałeś. Oczywiście do naszych ukochanych możemy wracać i będziemy wracać. Ale żeby nasze życie nie zrobiło się taką jakąś pętlą. Bóg mówi do Abrama, wyjdź z ziemi ojczystej. Wyjdź spośród swoich krewnych. Krewni bliscy. Ci, którzy myślą podobnie jak my. Ci, którzy mają podobną historię życia. Wyjdź spośród nich. To jest bardzo ciekawe, że ewangelista Łukasz zapisał, że Maryja z Józefem nie mogli znaleźć Jezusa wśród krewnych. Musieli zostawić krewnych i dopiero znaleźli Jezusa. Nieraz nam jest trudno Jezusa odkryć, zobaczyć, doświadczyć wśród najbliższych. Mówiąc o krewnych, mam na myśli także tak zwanych naszych przyjaciół, znajomych. Jakże często są to ludzie, z którymi uprawiamy takie, nazwę to mocno, seanse zakłamywania. Spotkamy się, poplotkujemy, cały świat przewartościujemy. Odchodzimy z zadowoleniem, że ktoś mnie zrozumiał. Kochani, jeśli Twój bliski, Twój przyjaciel w ogóle Ci nigdy nie zwraca uwagi, to jest podejrzana sprawa. Jeśli Twój przyjaciel nigdy Ci nie powie, słuchaj stary, lubię Cię, ale muszę Ci powiedzieć, że tu i tu to, żeś dziadostwo odstawił nieprawdopodobne. My często wtedy reagujemy, to Ty jesteś taki mój przyjaciel? Zawiodłem się na Tobie. Pójdę do takiego, co mi będzie zawsze przytakiwał. A idź, idź. Idź i umieraj w ciemności. Przyjaciel to jest taki, ktoś, kto potrafi zwrócić uwagę. To jest oczywiście bardzo przykre. My nie lubimy, kiedy ktoś nam zwraca uwagę. Jeszcze sobie do tego dojdziemy. Ale właśnie Chrystus, Bóg mówi do Abrama, wyjdź ze środowiska, ze świata swoich krewnych. Poznaj nowych ludzi. Poznaj nowe formy spędzania czasu. Poznaj nowe poglądy. Przyjrzyj się temu. Może znajdziesz jakiś wielki skarb. Nie ograniczaj się do tego, co przeżyłeś tylko już do tej pory. wczuć się w myślenie drugiego człowieka. Kochani, jest na ziemi taka najtrudniejsza pielgrzymka. Najtrudniejsza pielgrzymka. To jest pielgrzymka do drugiego człowieka. Do serca drugiego człowieka. To jest najtrudniejsza pielgrzymka. Najtrudniejsza pielgrzymka dla kobiety to jest pielgrzymka do serca mojego męża. Tam są góry, przepaście, pułapki, ciemności. Dla mężczyzny powołanego do życia w małżeństwie najtrudniejsza pielgrzymka to jest pielgrzymka do serca żony. Niektórzy mówią, kto zrozumie kobietę? Boże drogi, jak się w tym labiryncie odkryć? Jesteśmy jakoś zamknięci w sobie. Często, kochani, właśnie nawet spotykając się z ludźmi, nie zauważamy tego, że my się z nimi nie spotykamy, ale my cały czas mówimy i mamy przed oczami samych siebie. Ktoś podał kiedyś taki przykład. Gdyby ktoś ciebie poradził, koleżanka, młoda dziewczyna, słuchaj, zdaję na studia i tak się zastanawiam, na co zdać. Czy zdawać na przykład na afrykanistykę, czy na germanistykę? Ilu ludzi by powiedziało, słuchaj, po co ci ta afrykanistyka, zdawaj na germanistykę. Ale dlaczego mi tak radzić? No bo ja bym tak zrobił. Ale to ty. My właśnie często ludziom radzimy, nie przyglądając się, co dla niego będzie dobre, tylko co ja bym zrobił. Nawet nieraz mówimy wprost. Ja na twoim miejscu to tak... Nie na twoim miejscu, ty na swoim miejscu. Gdybyś był na moim miejscu, może myślałbyś inaczej. Słuchamy innych jakby przez filtry. Mamy w pamięci inne rozmowy. Ktoś sobie myśli tak, mam przyjaciela, który jest cynicznym człowiekiem. I on się zawsze tak cynicznie uśmiecha. O, ta kobieta się uśmiecha podobnie, pewnie też jest cyniczna. I już mamy szufladkę, już mamy narzucanie komuś jakiegoś swojego poznania, nie zawsze słusznego i nie zawsze uczciwego. Jean Vanier powiedział, co to jest miłość. Bardzo mnie ta definicja miłości zastanowiła, zaskoczyła, ale i urzekła. Miłość to jest otwarcie. Pan Bóg co zrobił? Umiłował ludzi. Otworzył się na ludzi. Jezus mówi, powiedziałem wam wszystko. Nazywam was przyjaciółmi, bo wam powiedziałem wszystko. Nie nazywam was sługami, bo słudze się wszystkiego nie mówi. A ja wam wszystko powiedziałem. I jeszcze Chrystus dodaje, ja mam cały czas wam wiele do powiedzenia. Bóg ma nam wiele do powiedzenia. Ktoś zauważył żartobliwie, trochę złośliwie, nie wierzysz, że Bóg ma ci coś do powiedzenia? Nie wierzysz w to? Przecież kobieta została stworzona na podobieństwo Pana Boga. Czy możesz nie uwierzyć, że Bóg ci ma nic do powiedzenia? Kobieta ma zawsze coś do powiedzenia. Mężowi, dziecku, przyjaciółce. Bóg też ci ma coś do powiedzenia. Bo jest otwarty na ciebie. Dlaczego? Bo cię kocha. A my nieraz się zamykamy na siebie. Nie ma w nas właśnie tego wyjść ze swojego świata, ze środowiska swoich krewnych. Jesteśmy zamknięci na siebie. Wielu ludzi mówi... Ja bardzo kocham swoją rodzinę i mam na to dowód. A jaki masz dowód? Ciężko pracuję. A są ludzie, którzy ciężko pracują po to, żeby się nie otworzyć. Są zamknięci w pracy. Jeden mąż mi mówił, chciałem niekiedy popatrzeć w oczy żony. To jak wchodziłem do kuchni, ona się od razu pochylała nad zlewem, pochylała się nad wiadrem, pochylała się nad szczotką, żeby nie patrzeć mi w oczy. Pamiętacie ten dialog z filmu ze słynnego musicalu Skrzypek na dachu. Jak ten stary Żyd, zrozpaczony wyborami matrymonialnymi swoich córek, mówi do swojej żony, kochasz mnie? A ona mówi, przecież jestem twoją żoną. Ale czy mnie kochasz? No przecież ci gotuję. Ale czy mnie kochasz? No przecież śpię z tobą w jednym łóżku. Ale czy ty mnie kochasz? No przecież trzy córki ci urodziłam. Ale czy mnie kochasz? To jest otwarcie. Spojrzeć komuś w oczy, otworzyć przed nim swoje serce, nawet zbolałe, nawet niezbyt tak piękne. Pamiętajmy tę definicję Jeana Vanier. Miłość to jest otwarcie. Dojść do drugiego człowieka. Nie tylko go skrytykować. Podzielę się z Państwem takim przeżyciem. Siedziałem kiedyś na ławce w parku i siedziały dwie starsze panie. I zaczęły rozmawiać o muzyce big beatowej, w tamtych czasach też jeszcze było. Ja mówię, ale zaraz się zacznie narzekanie, co ta młodzież słucha, jakie to wycie, jakie to bębny, jakie to dzikie. A ta starsza pani mówi do drugiej, wie pani co? Ta muzyka to może i ładna, tylko jej podobno trzeba głośno słuchać. Ja zbaraniałem. Po raz pierwszy zobaczyłem starszą kobietę, czy dorosłą kobietę, która powiedziała, że to próbowała się wczuć w tych młodych. Że to jest może i piękne, tylko tego trzeba podobno głośno słuchać. Ja pamiętam, kiedyś pokazywałem jednej siostrze zakonnej swoje zbiory muzyczne, a tam też jest taka muzyka, której trzeba głośno słuchać. Więc puściłem trochę głośniej, widziałem, że ją uszy bolały, ale dzielnie stała przy tych kolumnach i potem jak przyciszyłem, to powiedziała mi tak, proszę księdza, może by mi się to spodobało, ale musiałbym się z tym osłuchać, bo na razie to dla mnie jest trudne. Ale ona próbowała przynajmniej. Nie powiedziała, ksiądz wyłączy to, wycie i puści mi czarną Madonnę. Tylko próbowała się wsłuchać. Próbujesz się wsłuchać i wsłuchać muzykę, której słucha twój syn czy wnuk. Pooglądać filmy. Kiedyś mi jedna pani powiedziała, że miała duże konflikty z synem i kiedy go nie było w domu, weszła do jego pokoju i usiadła przy biurku z jego komputerem. I mówi, zaczęłam patrzeć na jego świat. Ja nieraz już tam na ten komputer to patrzyłam, ale przyznam księdzu szczerze, że tak patrzyłam po szufladach, czy on tu papierosów nie ma, czy gdzieś narkotyków nie ma. A tym razem usiadłam nie po to, żeby skontrolować jego szuflady, tylko popatrzeć na jego świat. On miał jakieś tam zespoły poprzyklejane nad łóżkiem, jakieś tam napisy, jakieś tam programy. Ja z tego niewiele rozumiałam, ale zrozumiałam, mój syn żyje w świecie, którego ja w ogóle nie znam. I nieraz mówiłam mu tylko, idź stąd, wyłącz to, zgaś to, nie oglądaj tego. Zrozumieć świat innego człowieka. Wyjdź. Wyjdź ze swojego świata. Wyjdź ze swoich poglądów. Wyjdź ze swoich dogmatów. Pojedź na wakacje gdzieś indziej niż tylko do Augustyna. Niż tylko do Augustowa. Czy wyrzucam z siebie swoje nerwy, czy wyrzucam z siebie swój ból, czy próbuję zrozumieć drugiego człowieka? Powtarzam, najtrudniejsza pielgrzymka jest do drugiego człowieka. Dzisiaj ewangelista w Ewangelii wzywa nas do tego, byśmy się napominali. To jest jedna z najtrudniejszych form miłości bliźniego. Zwrócić komuś uwagę. Dlaczego najtrudniejsza? Bo grozi sporem, bo grozi kłótnią, bo grozi obrażeniem się. Kiedy zwracamy uwagę drugiemu człowiekowi, dotykamy bolesnej strefy jego błędu, jego pomyłki czy jego grzechu. I łatwo o wybuch, łatwo o kontrę. A jednak my to mamy robić. Chrystus nam to mówi wyraźnie. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i go napomnij. Tylko powtarzam, żeby napomnieć drugiego człowieka, co jest naszym obowiązkiem, pierw musimy sobie zrobić rachunek sumienia. Czy ja naprawdę idę go napomnieć dla jego dobra, czy idę go napomnieć, żeby się wywyższyć? Wiemy wszyscy, że jedną z najbardziej prymitywnych, szkodliwych i niedobrych form ratowania swojej wartości, swojej samooceny jest zwracanie uwagi innym. Dlatego niektórzy ludzie zwracają 100 razy dziennie uwagę drugiemu człowiekowi. Bez przerwy zwracają uwagę. I jeśli ktoś robi to tak często, tak właśnie bez przerwy, od razu wiadomo, że nie chodzi mu o dobro tego drugiego człowieka. Chodzi mu tylko o zasypanie jakiejś przepaści, którą nosi w swoim sercu, w której ciągle rozlega się głos, ty jesteś niczym, ja jestem niczym. A co on robi, co ona robi, co oni robią? Naprawdę, kiedy mam zwrócić uwagę drugiemu człowiekowi, powinienem pójść przed krzyż Pana Jezusa, uklęknąć i uderzyć się w piersi i zapytać, dlaczego ja mu chcę tą uwagę zwrócić? Czy to nie będzie forma jakiegoś wywyższenia? Czy mi chodzi o dobro tego człowieka? A kiedy już oczyścimy swoją motywację, oczyścimy swoją intencję, i pójdziemy do drugiego człowieka zwrócić mu uwagę, to pamiętajmy, że to jest bolesne. Powtarzam, każdemu z nas zwracano uwagę. To jest nieprzyjemne, to jest przykre. Mówiłem to już kiedyś, dostałem parę miesięcy temu od pewnej pani taki list internetem, gdzie napisał, proszę księdza, bardzo lubię księdza kazania, ale popełnia ksiądz następujące błędy językowe. I wszystkie błędy językowe wypisane było w szeregu. I wszystkie prawdziwe. Najgorzej, że błędy językowe popełnia się odruchowo i to trudno jest się z tego wycofać. Ale przełknąłem ślinę, napisałem dziękuję bardzo serdecznie, postaram się poprawić. I my wiemy, że to jest bolesne. Więc kiedy lekarz robi bolesny zabieg, to bardzo często znieczula. I ta pani właśnie to zrobiła. Napisała mi pierw parę ciepłych słów. Nie napisała, ty klecho, ty nie łuku, co ty robisz na tej ambonie.
Tylko napisała, że mi się podobają kazania, ale niech ksiądz zwróci uwagę na takie i takie, takie błędy. Kochani, kiedy chcesz zwrócić uwagę mężowi, żonie, synowi, to zrób dobrą kawę, cappuccino. Jak słodzi dwie łyżeczki, to posłodź cztery, bo to będzie trudna rozmowa. Usiądź, zapytaj, jak się czujesz, co słychać. Zagadaj trochę. A potem powiedz tak niby od niechcenia, a wiesz, mam do ciebie prośbę. Nie rób tego i tego, bo to mnie trochę boli. Cukierka może jeszcze, ciasteczko może jeszcze. Dlaczego nasze zwracanie uwagi zamienia się często w wojnę? Bo nieraz zwracamy sobie uwagę idąc po schodach. Mój przeciwnik idzie z góry, ja idę z dołu. Poczekam, aż już on będzie z dołu, a ja będę na górze. To wtedy mówię, nie rób tego i zamykam drzwi. Żeby nie miał możliwości obrony. To nie ma sensu, proszę Państwa. On się nie zmieni, stanie się jeszcze gorszy. Sytuacja się tylko zaogni. Przekonać drugiego człowieka. Nawet powiedzieć w uczciwości. Słuchaj, przepraszam, że ci zwracam uwagę. Ja sam sobie z tym nie daję rady. Ja sam jestem grzesznikiem takim jak ty. I jeśli trzeba będzie przyjść i ty mi zwróć uwagę. Ale dziś jest taka sytuacja, że muszę ci powiedzieć jedno słowo. Nie rób tego, zmień się. Staraj się to jakoś inaczej zrobić. Dobry lekarz robi zabieg krótko. Dobry lekarz robi zabieg szybko. I jak się zwraca komuś uwagę, to kochani, jednym słowem. Proszę cię, nie rób tego. To jest przykre. Postaraj się to zmienić. I koniec. My często lubimy zrobić ze zwracania uwagi proces popisowy. Siadamy oskarżonego, sadzamy i mówimy, no i co teraz z tobą będzie? A jakie ty dajesz gwarancje, że ty się zmienisz? Przeanalizujmy twoje błędy z ostatnich paru lat. I co z tego? Taki typ. Bardziej służy to upokorzeniu człowieka niż temu, żeby on się zmienił. I kochani, cierpliwość. Każdy z nas wie, jak trudno jest się zmienić. Każdy z nas wie. Nieraz nad jedną wadą, nad jakąś sprawą pracujemy latami i po latach mówię, udało mi się coś zmienić. Po latach jakiś jeden drobiazg w swoim życiu. Bądźmy uczciwi wobec innych i też dajmy człowiekowi czas. I nie mówmy tak, ja ci zwróciłem uwagę, a ty po tygodniu zrobiłeś to samo. A czy my nie spowiadamy się z grzechów, a po dwóch, trzech, czterech tygodniach przychodzimy i nie mówimy tego samego? Stawiajmy sobie wymagania, ale bądźmy wobec siebie miłosierni i uczciwi. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Jeśli ja naprawdę chcę komuś pomóc i zwracam mu uwagę, to ja się za tego człowieka będę modlił i ja za tego człowieka poniosę krzyż. Jeśli ja komuś zwracam uwagę, ale pościć ja za niego nie chcę, modlić się za niego nie chcę. To jest to podejrzane zwracanie uwagi. Podejrzane. Co może zrobić krzyż? Co może zrobić jakaś ekspiacja chrześcijańska? To historia Kościoła nam pokazuje wiele. Co zrobiła święta Monika, jak pomogła Augustynowi. Przypomina mi się historia pewnej matki, która wychowywała syna. Chłopak był już dorosły, wrócił z wojska. No radość dla matki, że syn wrócił z wojska. Pierwszy dzień, wiadomo, to impreza, koledzy, alkohol. I potem znowu alkohol, i trzeci dzień, i czwarty, i on się tak bawi, cieszy tym powrotem z wojska, aż matka w końcu mu mówi, synku, no nie można się tak bez przerwy bawić. Poszukaj pracy, czas się jakoś ustatkować, pomyśleć o życiu. A, mamo, jeszcze się napracuję. I dalej pił, witał się z kolegami, żegnał się z wojskiem, już tak drugi miesiąc się żegnał. A potem zobaczył, że mu się sprawy wymykają spod kontroli. Jak wracał do domu pijany, matka raz na niego krzyczała, raz nad nim płakała, a on sobie z tego nic nie robił. I kiedyś wrócił do domu i też podpity i myślał, że matka znowu zrobił mu jakąś awanturę albo będzie rozpaczać, ale w domu było ciemno, cicho, pusto. Myślał, że matka gdzieś wyszła. W końcu zobaczył, że jest. Siedzi w kącie na stołeczku, wciśnięta między okno a lodówkę, w ręku różaniec, pochylona. Nie powiedziała do niego ani słowa. Kiedy wrócił następnego dnia, w domu też ciemno i ona w tej ciemnej kuchni, w świetle tylko latarni palącej się na podwórku, wciśnięta między lodówkę i okno z różańcem w ręku. I trzeci dzień to samo, i czwarty dzień to samo, i piąty dzień to samo. I ten pan mi sam to potem opowiadał, proszę księdza, gdyby ona krzyczała, to ja bym się sobie z tego nic nie robił. Gdyby ona płakała, to bym powiedział, że jest histeryczka i żeby się leczyła na nerwy. Ale ja widziałem, że ona przestała jeść. Ona jadła chleb i piła wodę. I ciągle się za mnie modliła. I poszedłem do niej, do tej kuchni i powiedziałem: Mamo, błagam Cię, przestań, pomóż mi. Nie mogę sobie dać rady ze sobą. I potem było jakieś leczenie, jakiś odwyk. Ten pan jest dzisiaj mężem, ojcem dzieci. I mówi: a zna ksiądz tych panów, co stoją pod sklepem i piją piwko? To są moi koledzy. Ja byłem z nimi wtedy. Minęło 30 lat. Ich matki dalej na nich krzyczą i nad nimi płaczą i krzyczą i płaczą, a oni piją dalej. A moja matka była mądra. I wiedziała, że krzykiem nie wyrzuci szatana z mojego serca, tylko modlitwą i postem. Proszę księdza, ja pamiętam, jak ona się za mnie modliła i pościła. We mnie po prostu coś się gotowało. Ja się w środku wściekałem. A to była walka duchowa. I na tym polega zwracanie uwagi. Na tym polega miłość dla drugiego człowieka. Na tym polega to otwarcie. Bóg poprzez pierwsze czytanie mówi do nas wszystkich: wyjdź ze swojego świata i wyrusz w daleką drogę do serca swojego syna, do serca swojej córki, do serca swojej żony, do serca swojego męża. Wyrusz w daleką drogę, jeśli go kochasz, jeśli go miłujesz. Zostaw wszystko. To jest nasza pielgrzymka, to jest nasze powołanie. Amen. Powstańmy. Bóg wzywa nas, abyśmy także poszli w nieznane, do miasta, które nam wskaże, do kraju, który nam wskaże, do ludzi, których nam wskaże. Świadomi naszej słabości, grzeszności, przedstawmy Mu nasze prośby i błagania. Pomódlmy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, by był przewodnikiem całego Kościoła na ziemi, prowadząc go do pełni zbawienia. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy żyją pod jednym dachem, a są tak dalecy od siebie, by potrafili otworzyć swoje serca i w ten sposób pokazać sobie miłość. Ciebie prosimy. Za pielgrzymów zmierzających ku Jasnej Górze, niech Pan błogosławi ich drodze. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by zakończyli swoją pielgrzymkę w domu Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nieustannie wędrowali przez życie, przemieniając nasze serca zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech nigdy nie ustanie w naszych sercach pragnienie świętości i zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.